Jest to tekst z Rzymian 5:8. A tak zatytułowałem dzisiejsze słowo, taki tytuł, który tak otwierał ten temat. Boży dowód miłości. Właśnie ten wiersz mówi Rzymian 5:8 o tym właśnie dowodzie Bożej miłości. Śpiewaliśmy te pieśni, bardzo też budujące na ten temat, że Bóg właśnie tą miłością swoją pokazał, przysłał do nas wybawienie, odkupienie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Bóg to nam dał. No, tak przyjmujemy to jako taki fakt historyczny, ale to była taka rzeczywistość wielka, potężna. Wtedy gwiazdy inaczej świeciły. Ludzie dowiadywali się, jakieś mędrcy z innych krajów, którzy przyjechali, zdążyli. Wiemy, że z porodem to jest różnie. Nie wiadomo, kiedy będzie poród. No to nie można sobie tak zaplanować. Teraz jeszcze jakieś zastrzyki używają, różne sposoby, żeby ewentualnie przyspieszyć też i cesarskie cięcie. I można dokładnie, prawda, też i wyliczyć, w którym to momencie zrobić ten zabieg. Ale tam, w tamtych czasach, Bóg tam naturalny, zwykły, Boży sposób, z Bożym błogosławieństwem, bez lekarzy, położnych, zupełnie w obcym miejscu dla Józefa i Marii, Jezus przyszedł na tę ziemię. Tam myślimy o niemowlęciu, o dziecku, ale to Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg na tę ziemię przyszedł. Musiał na razie być w takim ciele tego niemowlęcia, ale Bóg jak to wszystko opatrzył w mocy swojej, tej miłości, dowód swojej miłości, że tak Jezus się urodził wspaniale, w całkiem niesterylnych na tamte czasy miejscu, nie w domu, w pościeli jakiejś, na łóżku gdzieś, przy kuchni, przy wodzie, przy możliwościach, tylko w stajence, bez lekarzy i pomocy. Był tylko Józef. Jezus się urodził. Bo to jest Boże urodzenie. Bóg całe przygotowanie łona Marii i wzrostu tego ciała, niemowlęcia, wszystko było w mocy Bożej, w Duchu Bożym. Jezus Chrystus, Bóg, przyszedł, przeżył to wszystko, to, co myśmy przeżyli jako płód, jako dzieciątko w łonie matki, jako urodzenie, jako pierwsze myśli, pierwsze zrozumienie, poznanie i tak dalej. To wszystko Jezus przeszedł jak człowiek. A Bóg jeszcze taką mocą swoją, nie ma telewizji, nie ma wiadomości, które można włączać punktualnie każdego dnia i słuchać. Nie ma SMS-ów, telefonów, a taka precyzja, że ludzie z różnych stron przyszli, aby powitać Jezusa, który się narodził. I wszyscy wiedzieli, kim jest to dzieciątko. Takie to jest cudowne. Nawet ci pasterze zostali poinformowani we właściwym czasie. Tak, żeby zdążyli przyjść na ten moment. Mieli jakieś tam kilometry z tych gór, żeby zejść. Wszystko tak było zrobione cudownie. Anioł wszystko im powiedział. Chór anielski jeszcze odśpiewały. I oni w tym wszystkim przyszli. Każde środowisko. I mędrzec. Królowie. Pasterze. Nawet zwierzęta, które były obecne. Wszystko było w danym momencie. I te gwiazdy. A szczególnie ta jedna. To nawet dla tych, którzy obserwują gwiazdy, określają dni i pory. I nów mogli zobaczyć coś niezwykłego, co mu przygotował. I to w ogóle nie było nigdzie ogłaszane. Tak samo jak teraz. Czy Biblia sama się broni jako książka? To chyba były ostatnie teksty od Biblii. Nie wiem, czy będzie jeszcze kolejny. Ja sobie wziąłem te karteczki. Tak śledzimy, bo ja nie wiem, może od 22 jest podane Biblia, Księga, Ksiąg. No jest pierwszy, drugi, trzeci temat inspiracji, wiarygodności Brat właśnie nam bardzo właśnie usługuje w tym dzisiaj też o tej prawdzie. Jak Bóg wcale nie broni tego. Nie ma jakichś specjalnych zakonów powołanych, duchownych, którzy przenoszą z pokolenia w pokolenia precyzję, schemat, prawo, które pilnuje, aby te księgi były zachowane i pilnowane. Tego w ogóle nie ma. To właśnie na tych karteczkach przez te trzy dni można było przeczytać. Jak Bóg tą mocą swoją zabezpieczył, ochronił. Mimo tego, że było jak i Stalin, który też, no i jeszcze chyba Brzeżniew też, za czasów też i Brzeżniewa, nie można było przewozić Biblii nawet na Związek Radziecki. Zakaz. A w ogóle trzymanie Biblii, nawet w kościołach, też tych powszechnych, był zakaz. To była tak święta rzecz, że to nie może być w normalnym domu. To tylko ksiądz duchowny to może czytać w danym momencie i on tylko ten fragment czyta, który jest ustalony. Tak to wszystko było chronione i pilnowane, żeby jak najmniej dusz to poznało. A szatan jeszcze tego spalić nie mógł, zniszczyć. I teraz popatrzmy na swoje życie. Jak Bóg zabezpieczył tą wspaniałość narodzin Jezusa, tak samo i nas, jako nowe stworzenie, jak zabezpieczył, no w jaki sposób żeśmy trafili, że tutaj jesteśmy? Jaką mieliśmy historię? Przez kogo? Gdzie? Jak? Ktoś się modlił, ktoś coś powiedział, gdzieś coś się stało, coś pomyślałem, coś mi się objawiło w głowie, coś zmieniło moje serce. No to właśnie, to jest właśnie to, co Bóg tą ręką uczynił, te gwiazdy, aniołów posłał i tym mędrcom dał znać w odpowiedni sposób i w śnie się im ukazywał, jaką drogą mają iść. Jezus w ten sam sposób został pochowany i zmartwychwstał. W ten sam sposób. Z nikim nie ustalał, tylko powiedział Jezus, że tylko 3 dni będzie w grobie i zmartwychwstanie. W którym grobie, kiedy, którego dnia, jak to zabezpieczyć, kiedy ci mamy pomóc, co mamy zrobić. Z nikim nie było ustalone. Miał 12 apostołów. Tylko jedno było ustalenie u Judasza, żeby go zdradzić. I to powstało w jego sercu. Właśnie przez nieprawdę, czyli prawdę diabelską, która jest kłamstwem. Judasz zdradził. Żaden apostoł, nawet żaden uczeń nie pomyślał w ogóle, jak w tym temacie będzie. Nawet gdy Jezus miał tą ostatnią też wieczerzę i modlitwę, uczniowie w ogóle nie pytali się o dalsze plany. Bóg wszystko w mocy swojej ustanowił. Jakiś człowiek z rady, znany, ale tam gdzieś z Arymatei, z tych miast Arymatei, jakiś człowiek z rady. Tej rady, która miała takie złe stanowisko do Jezusa Chrystusa. Wielu z nich nie chciało iść za Jezusem, żeby nie stracić posad i znaczenia w duchowieństwie i wśród majestatu żydowskiego i świątyni i we władzach. I taki człowiek jeden, który bardzo ukochał Jezusa, on nagle dowiedział się, jak ma robić. Dostał odwagę od Boga, żeby iść do Piłata i zażądać ciało Jezusa, po co je pochować. Tego nigdzie nie ma. Tak samo jak z naszym nawróceniem. Ani Kodem, ani uczniem nie był, ani apostołem. Skąd on miał tak dużo wolności przy sobie? I to birę, jakie to wolności, prawda? I to duża objętość tego była. Przyjść do Jerozolimy, aby Jezusowi, przecież Jezus nic mu nie powiedział, jak to będzie. A może ktoś inny przyniesie, a może inni się tym zajmą. Tam było ciągle grono koło Jezusa ludzi. Więc każdy by pomyślał, oni wiedzą, oni to wszystko już kontrolują i tak będzie. To jest Boże dzieło. Tutaj nie potrzeba kontroli ani ludzi, czy nikogo. Bóg powołuje nagle innych ludzi. Nawet Cyrenejczyk wracał z pola i pomógł Jezusowi dźwigać ten krzyż. No pomyślmy. Tak wydawałoby się, to był przypadek, że ktoś tam zmusił, no nie wiem, jakaś wyjątkowa litość u któregoś z żołnierzy, a może setnik, bo setnicy znamy przykłady z setników i wszystkich opisanych akurat nie w pozytywny sposób. Może któryś z setników, albo ten, który stał przy tym krzyżu i wydał świadectwo wspaniałe Jezusie. Może on powiedział Cyrenejczykowi. Ale ten Cyrenejczyk musiał tamtędy przechodzić o tej porze, z pola wracać. Pracował w nocy. Bo to cały dzień. W dzień pracował, późno pracował, wieczór był. Taka to była pora. Bo to sąd był w nocy, nad ranem, a potem Jezus, nie wiem, w południe była ta ciemność 3 godziny. I on idzie. I ten człowiek złożył świadectwo w swoim domu. Na pewno oddał serce Jezusowi. Na pewno coś odczuwał. Był obecny przy Jezusie. Bo jego 2 synów czytamy w Dziejach Apostolskich, że są uczniami i dziećmi Bożymi. Tego Cyrenejczyka, który niósł krzyż. To wszystko tak w cudowny sposób uczynił. Tak się zastanowić nad tym. Nie potrzeba było żadnej mądrości ludzkiej. Nic. Kompletnie być jak niemowlę, które nie ma żadnej władzy w płodzie, ani jak się rodzi, ani jak żyje nawet przez następne, no nie wiem, miesiąc, kiedy to dziecko w końcu rządzi, rozkazuje i krzyczy i coś chce. Asia, kiedy? Od rady, nie wiem, tydzień? Po północy zaraz? Czyli po paru godzinach już organizm chce. Wcześniej było całkowicie niezależne. I takie dziecko Bóg potem kształtuje sam. Daje tą zdolność, że ono wie, jak reagować. Wie, jak płakać, jak żądać, jak nie umie mówić. To charakter płaczu już, jak mama słyszy, to już wie, czy to jest głodne, czy coś boli. To już, nie chcę już się rozdrabiać, szkoda czasu. Ale to już dziecko jest tak przygotowane do tego. Później powoli, jak ma wstać i raczkować, to samo miał Jezus Chrystus. Bóg tak zaplanował wszystko w cudowny sposób. Nie potrzeba było nikogo uczyć. Boże błogosławieństwo, bo to jest dowód Bożej miłości. Bóg miał pieczęć Ducha Świętego. Moc swoją nad tym. I tak ten wiersz tutaj brzmi z Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Liczyło się to, żeby Jezus przyszedł, umarł na krzyżu i żeby zmartwychwstał i powrócił do nieba. To jest dzieło całe, a wszystko wypełnia Boża moc. Wszystkie okoliczności. Wszystko, co ma się stać. Jezus powiedział, że co byście uczynili tym najmniejszym, to byście uczynili. Teraz sobie wyobraźmy swoje życie. Żyjemy, gdy Jezusa cieleśnie nie ma. A Bóg w taki sam sposób działa, jak w tamtych czasach. Nagle wiemy, Bóg porusza na nasze serce, daje myśl, jak tym mędrcom, jak Marii, jak Józefowi, to przez sen, to w różny sposób. I my zaczynamy wypełniać Bożą moc, Bożej woli, Bożej myśli, Bożej prawdzie. I nagle podnosimy telefon, dzwonimy do kogoś. Jesteśmy pomocni w tym momencie, akurat nie trzeba. jakieś krótkie słowo, gdzieś nawet na nabożeństwie, po nabożeństwie jakieś jedno zdanie, jedno słowo, jeden uścisk dłoni. Akurat nie w tym momencie. Chociaż w tym czasie człowiek jest zajęty. Ach, to później, ale nie. Czuję impuls, moc, aby to uczynić. To jest takie samo działanie. Jezusa nie ma obecnego, ale to czynimy dla najmłodszych, dla tych słabszych, dla innych. Bóg bierze i posyła. I mówi, wyście mi to uczynili. Wyście mnie odwiedzali w więzieniu, gdy byłem chory, wyście się modlili o mnie, wyście mnie wspierali, wyście przychodzili mimo trudów różnych, bo to Boża moc zabezpieczyła i dała ci tą możliwość, bo stoisz po stronie prawdy Bożej. Z chwilą, kiedy jesteśmy po stronie prawdy diabelskiej, przychodzą wątpliwości, niechęć, brak miłości, zwiedzenie, zazdrość, jakieś knowanie, oziębienie i martwica. Ale tam, gdzie jest Bóg, dzieją się rzeczy przed nami. Jeszcze żeśmy się nie urodzili. Jeszcze żeśmy nie skosztowali być w grzechu, jako niemowlęta. A jeszcze wcześniej za nas Bóg już dał odkupienie i przebaczył nam. To jest dowód Bożej miłości. Dziewiąty wiersz mówi, tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Od gniewu. Ludzie żyją w świadomości grzechu. Bóg dał sumienie. Jak brakuje sumienia już kogoś, który bez przerwy grzeszy i robi coraz gorsze rzeczy, to nie reaguje w ogóle na to, co jest szlachetne i dobre. No to daje innym ludzi prawo. Jako jakiś też porządek, ochronę stróżów prawa, o których mamy się modlić, jak apostołowie piszą cały czas, o zwierzchności. Bo oni wykonują służbę. W sposób niedoskonały, ale trzymają jakiegoś prawa, bo ludzie tracą sumienie. Kłamstwo ileś tam razy jest, że u nas w głowie pojawia się, ale gdy żyjemy w kłamstwie, to już bierzemy w to kłamstwo. Żyje po prostu, to się mówi, tak się żyje. To już jest sposób bycia, elokwencji, rozmowy z ludźmi, umieć lawirować. Ludzie nie myślą o kłamstwie. Więc są sądy, które wtedy to sprawdzają i mogą pewne kłamstwa pokazać. Człowiek się sam zapiera. To nieprawda. To niemożliwe. Ludzie się tego się uczą. Dlatego modlimy się, aby ta szlachetność prawa, które niedoskonałe jest, ale żeby jakoś funkcjonowało jak najlepiej, jak to też możliwe jest. Dlatego aby się modlić o władzę, która żeby pozwalała temu prawu się uszlachetniać, a nie spadać w przepaść, jak to były te czasy, o których brat wspomniał, tych zwierzchników i tych królów i tych władców, którzy doprowadzali do śmierci miliony ludzi, wiele istnień ludzkich. Ludzie wtedy nie mieli się czego czynić, tylko Boga. Dlatego tu jest ucisk, utrapienie, przychodzi krzywda, to wtedy największą mamy szansę, ludzie mają największą szansę, aby zwrócić się do Boga. I to jest dobre, ale trzeba się zachować przed gniewem tym ostatecznym. Dziewiąty wiersz. Przed tym gniewem ostatecznym. Będziemy zachowani, usprawiedliwieni krwią Jego. Dla Niego żyjemy i w Nim żyjemy i ku chwale Bożej. I tutaj w tych tekstach, kiedy nasz pierwszy jest użyte dwa razy słowo chlubić. Bo wierzący człowiek nie powinien się chlubić, wpadać w pychę, w zarozumiałość, w dumę. A w tym słowie jest napisane trzy razy chlubić. Szczech, powodów się chlubić. Nie rzecz, że o chlubieniu jest trzy razy w jednym temacie. Są trzy powody, aby się chlubić. Nie ma Biblii, żeby się chlubić. Ale są tutaj trzy powody chlubienia się. I tak od pierwszego wiersza czytamy: jesteśmy usprawiedliwieni wtedy z wiary. Nie dlatego, że ktoś nas polecił, ale dlatego, że na Boże Słowo, na Boże działanie, Bożej mocy, w różny sposób, którym Bóg, jak wcześniej przedstawiłem, czyni bez mądrości ludzkiej, bez jakichś tam okoliczności człowieka. Bóg to czyni sam. I tą wiara nagle nasza zaczyna pragnąć za Chrystusa, łączyć się z Nim i czujemy usprawiedliwienie przez to, że mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest ten pierwszy wiersz. Usprawiedliwienie wtedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem. Skąd ta wiara się bierze? Bóg przychodzi do nas i daje nam tą wiarę. Przemienia to, co było w nas jakimś takim środkiem zapobiegawczym, pilnującym i w doświadczeniach, w cielesności. Zamienia w duchowe rzeczy. Działanie Boże, nie ludzkie, a Boże działanie. Nie dla człowieka się nawracamy, ale poprzez wiarę. Nie dla okoliczności się nawracamy. Był tam taki przykład od jednego z moich braci, że właśnie jego żona wzięła chrzest i nawróciła się, bo chciała być jego żoną. Modlimy się o nią, żeby to nie było zmarnowane, żeby była. Bo rozwód też był krótko, przy jakimś problemie jednym. Bóg nie da się naśmierć. To nie tak dla człowieka czynimy. Nie dla okoliczności, dla potrzeb. Ale to jest wiara w Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest fundament, to jest trwałe. Teraz ta pierwsza chluba jest. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. Do tej łaski, w której stoimy. Już pod łaską jesteśmy. Bo usprawiedliwieni z wiary. I stoimy w tej łasce. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Stojąc w tej łasce, nagle otrzymujemy nadzieję. I wiemy o chwale Bożej. I dla nas cenniejsze jest to, co jest Boże, niż to, co cielesne. Od tej pory moje życie to jest życie Chrystusie, a nie moje osobiste. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I zaraz jest w trzecim wierszu następne chlubienie się. Bardzo ja lubię wszystkich, ale oczy szeroko otwieram, bo to jest bardzo ciężko tą chlubę wypełnić. W trzecim wierszu, tą drugą chlubę. Bardzo lubię tych ludzi. Jak lubię ludzi, to można bardziej, to trzeba bardziej. Ale tych, którzy potrafią w takim cierpieniu żyć. W takim trudzie, znoją, a być uśmiechniętymi, wesołymi, bo oni chlubią się wcześniej nadzieją chwały Bożej. Jak się chlubią, już nie tylko cieszą z nadziei chwały Bożej, ale chlubią się, czyli mówią, tryskają, się przekazują. Jeden drugiemu z radości swego serca. Chlubią się. Wtedy to jest łatwiej. Chlubicie z ucisków. Chlubicie z ucisków. Nie z powodzenia, to nie chodzi o powodzenie. Takie błogosławieństwo w sensie ludzkim, że oczami widać błogosławieństwo. Ale błogosławieństwo jest ukryte, jak jest w Chrystusie. w stajence, tam gdzie się urodził. O czym nie mógł nie wiedzieć, bo oni nie mieszkali w Betlejem. Oni przyjechali jako obcy do rodzinnego miejsca pochodzenia swoich przodków. Błogosławieństwo jest ukryte wewnątrz, bo Bóg przenika nas do naszego serca i sprawdza nas w środku. I chociaż z zewnątrz byśmy byli w takim ludzkim potępieniu, niezrozumieniu, w krzywdzie, w ucisku, to On ratuje to, co jest w środku, wewnątrz nas, ukryte, schowane. Być może nikt tego nie zna i nie wie. On ratuje to świętość, tą w środku. Zewnątrz ludzie mogą nas w różny sposób opisać, traktować, mówić, nie akceptować, pamiętać z dzieciństwa czy z młodzieńczości jakieś nasze wady i je pamiętać przez całe życie i to ten, no tak, ja wiem, on wtedy to i tamto. A Bóg chroni, bo chroni tego, który umie w tym żyć i chlubi się z tego, ponieważ jego chluba jest w nadziei chwały Bożej i on ją ma w swoim sercu i on to trzyma. I chlubić się z przykrości ciężko. Ja sobie to wypisałem też. W pierwszym liście Piotra, może przeczytam, bo tak mi się to, tak mnie to zmusza wewnątrz, żebym o tym to powiedział. To jest taki najwyższy poziom takiej świętości, pobożności. To najwyższy poziom. To jest tutaj życie, chlubienie się z ucisków. A tu przeczytam drugi rozdział, 19-20 wiersz na przykład. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś jest związany w sumieniu przed Bogiem, znosi utrapienie i cierpi niewinnie. To jest łaska. Możemy to przyjąć? To jest łaska. Cierpieć niewinnie. Ale to nie znaczy się, że cierpieć i znajdować sposoby, aby się wyzwolić, ugodzić, odpór dać. Mamy odpór dać diabłu. A sędzią jest Bóg. Cierpieć niewinnie. Jest to łaska. 20 wiersz dalej to mówi, bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowanie za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, by za dobre uczynki cierpicie, to jest to łaska u Boga. Cierpieć niewinnie. Chiejku. Ja przez życie wszystko robiłem, żeby wszyscy wiedzieli, jaka jest prawda. A przecież najważniejszą prawdą to jest Jezus Chrystus, aby nas zbawił. Najważniejszą prawdą to jest Bóg. Ja zawsze chciałem sprawiedliwości. Przyznaję się przed wami, że cierpieć niewinnie, to chyba, że po prostu nie jestem w stanie ich zareagować. Ale gdy mam możliwość zadzwonić, mam możliwość dać znać, mam możliwość porozmawiać, mam możliwość wyjawić, ja to robię. To słowo mnie oskarża, że nie zawsze każdą rzecz trzeba wyjawiać. Czuję cierpieć niewinnie, powiem, że nie. Muszę się uczyć. Za dobre uczynki cierpieć. Na pewno są takie sytuacje, bo już teraz sobie przypominam sytuacje cierpienia niewinnie. Nie powiem, jakie to było okoliczności, ale to było, to pisałem w swojej też kronice i ci, co mają tą kronikę, to czytali. To duże to było cierpienie. Nie doszło do teraz i sprawa jest niewyjaśniana i ja mam zamknięte usta, żeby to mówić. Po prostu zostawiłem. A ono ma konsekwencje na lata. W nieświadomości wiele istnień ludzki, a potem ich dzieci żyją w zakłamaniu faktów i sytuacji. To czasami boli. Ale jeżeli Bóg chce, aby to nie było ujawnione, trzeba cierpieć. No i w tym przypadku, że rzeczywiście to nie ujawniam i nie załatwiam. Ale żeby to mieć taki zwyczaj i cierpieć niewinnie, po prostu w swoim charakterze i zachowaniu sangwinika, czy choleryka, czy w innym temperamencie swojego ciała, żeby umieć to i znosić. A tutaj 21 wiersz mówi, bo na to bowiem powołani jesteście. No zobaczcie. Przecież to jest powołanie na to. Być może wielu z nas myśli wstecz o swojej tam wcześniej i rodzinie, i bliskich, najbliższych, kolegach, że woleli zostawić i nie ruszać sprawy. I teraz dopiero mamy uświadomienie, jacy mądrzy byliśmy w Bożej mądrości i w Bożym duchu. Że potrafimy cierpieć na nim. A na to powołani jesteśmy, aby tak było. Gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Ten Jezus Chrystus mnie zbawił. A ja się muszę teraz, gdy będę miał 64 lata, uczyć tego, co Jezusa było podstawą i fundamentem. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was, bo tu pisze Piotr do braci, ale uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nauczyliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To jest taka dla mnie, bo to dla kogoś to może być dopiero pierwsze pięterko przed kolejnymi piętrami. A dla mnie zdolność cierpienia po prostu z niewinności, być oskarżonym i nie dbać o swój wizerunek, jak Pan wspomniał, ile ludzi poginęło, bo ktoś chciał swój wizerunek, swoją wielkość, swoją władzę zachować. Cierpieć niewinnie. Dla mnie to jest taki wysoki poziom uduchowienia i pobożności. I to powinno być chlubą dla nas. To właśnie w takich utrapieniach, o których czytaliśmy tutaj, że chlubimy się z ucisku, widząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli trzeba się chlubić z ucisku, bo ucisk przynosi tyle bogactwa Bożej mądrości, mocy, wiary, wszystkiego. A ludzie się boją ucisków. Bóg nas chroni. Mamy się bać, modlić się do Boga i troszczyć się o to, aby Bóg chronił, strzegł i błogosławił, bo On strzeże nas. Jest pasterzem naszym i stróżem dusz naszych. Ale gdy przychodzą te uciski, to mamy Bogu dziękować. Bo Bóg o tym lepiej wie niż my. Lepiej to zna. Jeszcze wcześniej niż to się stanie. Już Bóg o wszystkim wie i wie, jak się to skończy. A to wszystko przynosi takie błogosławieństwo. No jeszcze jedna chluba jest. Dziesiąty, jedenasty wiersz. Po tym, cośmy czytali, że usprawiedliwieni jesteśmy krwią Jego, przez Niego zachowani przed gniewem. który się objawi na cały świat. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpiliśmy zbawienia przez życie Jego. Dostąpiliśmy zbawienia przez życie Jego. Tym bardziej. Jeżeli jesteśmy pojednani przez śmierć Jezusa, tak samo zbawienie przez Jego życie, uczestniczenie w życiu, śmierć nad nami nie ma władzy. A nie tylko to, 11 wiersz. Lecz chlubimy się też w Bogu, a w tłumaczeniach chociażby no w tej Biblii, co brat ma, chlubienie się Bogiem. Z Boga. Chlubienie się z Boga. Tutaj chlubimy się w Bogu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też dostąpiliśmy pojednania. Chlubimy się Bogiem. Z Boga chlubimy się. To jest taka chluba. I teraz chciałbym przeczytać werset. Od dłuższego czasu ja odnoszę ten takie kazanie, które słyszałem od jednego brata w Bydgoszczy. Chyba on był przyjezdnym bratem, nie pamiętam, bo go nie widziałem wcześniej jako z braci usługujących w tym zborze. Zbór Betel Bydgoszczy. I tak zaznaczyłem sobie do Tesaloniczan pierwszy rozdział. Jest ten zbór podany jako wzór dla innych zborów. I wiecie, w tym zborze jako wzór ten brat to ujął inaczej, miał inaczej przygotowany temat. Dlaczego mamy chlubić się w Bogu? Z Boga, bo ludzie dużo chluby mają z rzeczy zewnętrznych, a wcale nie powinniśmy się tym chlubić. Jako wierzący człowiek mamy chlubić się z Boga, ze swoich ucisków i z nadziei chwały Bożej, to co nas oczekuje. Dlaczego żeśmy się urodzili, zostaliśmy zbawieni przez Boga i oczekujemy Jego przyjścia. Są te trzy rzeczy, które mam się chlubić. I ten zbór właśnie budował się w dziele wiary, trzeci wiersz, wiary i trud, miłości, wytrwałość, wszystko w tych uciskach, w których byli, które kształtowały w nich tą pobożność wielką. A tą wytrwałość mieli też w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie, że Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. I wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Chlubili się z tego uciśnienia, bo z radością Ducha Świętego przyjęli. I dlatego staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i Achaii, ale też wiara wasza w Boga. Chluba z Boga. Jak w tamtych czasach, bo teraz może zapominamy, ale brat tutaj wspomniał, jak można modlić się do drewna i prosić i pokładać nadzieję w jakichś figurkach, obrazach, w drewnie i w symbolach. Jakie to jest ważne, chluba z Boga. Co jest nad naszym Bogiem? Biblia mówi jeszcze o tym w listach apostolskich, że Bogiem może być nasz brzuch, o którego więcej dbamy i myślimy niż o tym, do czego powołani powinniśmy być. Dlatego tutaj to powiedziane z Bogu, że w Boga to dlatego, że tam było multum różnych bóstw. My teraz możemy mówić o jednym kulcie, który jest popularny. A tam takich popularnych, to gdzie ten człowiek nie pojechał? W inną okolicę, 50 kilometrów dalej, a nawet w jednym miejscu było różnych miejsc, asztartów i różnych rzeczy, które poprzynosili z Boga. I każdy temu służył. Teraz jest popularne zamieniać Boga żywego, że też wierzymy w tego Boga i obkładać tego Boga różnymi rzeczami, prawami, obowiązkami, które nie są godne z Boga. Ale też w imieniu tego Boga. Wtedy niby walczymy z tym Bogiem, ale taka dziwna walka jest. Dlatego mówimy z drewnem, z obrazami, z jakimiś insygniami, z różnymi wisiorkami, z tym wszystkim. Ale nie z Bogiem. Teraz jest trudniejsza walka. Ludzie znają tego Boga, ale ten Bóg jest oblepiony różnymi rzeczami, które nie pochodzą z nieba. A tutaj jest mowa o tym, że oni dali odpór, że oni w tego Boga pilnowali się. Wiara była ugruntowana, rozkrzewiła się na każdym miejscu. Także nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o was, jakiego to u was dostaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Oni są wzorem dla innych zborów. Bo tylko takie życie prowadzili. Z czego się chlubili? I tego pilnowali. Wiele nie potrzeba. Następna rzecz. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Właśnie tu jest to o tym gniewie Bożym. To, cośmy czytali wcześniej w Rzymian. Apostoł Paweł pisał do Rzymian, z czego się chlubimy. Bóg nas ocalił od tego gniewu przez Chrystusa. I tu jest wspomniany w Tesaloniczan właśnie o tym. Początek drugiego listu do Tesaloniczan w ogóle się nie różni, a może nawet i pogłębia. Tak sobie dzisiaj rano czytałem. Jestem ciekawy w tym kontekście moich myśli, które mam teraz tak w głowie, tak Duch Święty, tak wszystko pisze, że mam już dwie wersje z jednej strony i z drugiej i każda wersja jest bogatsza i trzyma się tylko Boga, choć w różne tematy wkracza. Jestem ciekawy, co drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan pisze. Też powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Ta miłość, która dała początek do miłości Bożej, że jeszcze wcześniej, zanim myśmy byli grzeszni, Bóg się nad nami zlitował. Mało tego, zostaliśmy wpisani w Księgę Żywota, bo Jezus za nas wcześniej umarł. Oddał życie. Tutaj ta wzajemna miłość wasza pomnaża się w nas wszystkich. Także i my sami lubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach, waszych uciskach, jakie znosicie. Więc to jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też się cierpicie. W tamtych czasach to cierpienie było nie tylko takie psychiczne i wewnętrzne w nas, pogodzenie różnych rzeczy, i w środowiskowych, i w rodzinie. Ale to było też niezgodne z obowiązującym prawem religijnym. Tam, gdzie mieszkali. Dlatego, jak brat wspomniał o Neronie, to właśnie to skutkowało, że oni się trzymali Boga, to skutkowało ich śmiercią męczeńską, spaleniem miasta, wyzbyciem, wyrzuceniem, wyplenieniem. Czy to się różni teraz od tego, co czytamy o Izraelu? Ten temat ciągle powraca i Hitler nadał temu wielkie znaczenie, aby wytępić Izraelczyków, Żydów. I ten temat ciągle powraca, aby dalej wytępiać. To, co Neron uczynił z Żydami nawróconymi, to diabeł chce pokryć wszystkich Żydów. Czy nawróceni, czy nie nawróceni. Ale dlatego, że Bóg dotknął ich błogosławieństwem i przymierzem swoim. To jest ta walka. Dlatego są wzorem. Są wywyższeni i błogosławieni. A teraz na zakończenie przeczytam. Teraz to tutaj sobie jeszcze zaznaczyłem z Piotra, bo tak nie pamiętam ten tekst, drugi rozdział. No tak. A wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Nadzieja chwały Bożej ogłaszana. Chlubienie się Bogiem. To właśnie Bóg uczynił nas tym królewskim kapłaństwem, narodem świętym, abyśmy mogli rozgłaszać cnoty tego, który powołał nas z tej ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Jest to słowo, które Jezus rozpoczął, jak rozpoczynał służbę w Izajasza, właśnie to kapłaństwo, co Jezus czytał z 61 rozdziału, gdy był w synagodze i rozpoczynał służbę jako 30-letni człowiek. I właśnie tu jest powiedziane: Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, aby za sobą Bogiem dobrą nowinę. Posłał mnie, abym obaczył tych, których serca są wzruszone, abym ogłosił więcej wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. I 6 wiersz się o tym mówi: i wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą. To jest to kapłaństwo, do którego nas Bóg przeznaczył. Dlatego nie patrzmy na uciski, na trudności, na brak różnych okoliczności, tylko patrzmy oczami, do których do powołania naszego, w jakim powołaniu jesteśmy i co jest sensem tego wszystkiego. To nie jest to, co widzimy, jest sensem, tylko to, co jest w myśli Bożej, Bożej woli, to całe odkupienie, które mamy. To jest cały sens, cały sens. I teraz zakończę słowem z Tymoteusza. Dla nas kochanych Tymoteusza, pierwszy list, 4 rozdział, 10 wiersz. Gdyż trudzimy się i patrzymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Jeżeli mamy trud, jeżeli mamy walkę, być może ona jest, różni się ten trud i walka od każdego z nas. To nie jest to ważne. Każdy ma swój krzyż, tyle, ile może udźwignąć. Każdy ma przeznaczenie od Boga dla siebie, aby się nie zaparł. To słowo nas pokrzepia, apostoła Pawła do Tymoteusza, żebyśmy się trudzili i walczyli. Ale pamiętajmy, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. I On nas zbawia i wykupia. On nie potrzebuje okoliczności, nie potrzebuje środków masowego przekazu, aby uruchomić swoją moc, aby nam pomóc, wesprzeć, pobłogosławić, pomnożyć wiarę, dać nam nadzieję, wesprzeć, dodać sił. aby inni mogli pomóc nosić nasze brzemiona. Bóg to objawia, Bóg to przekazuje. Jak było z Jezusem Chrystusem, tak Bóg jest w mocy swojej ponad tym wszystkim. Bóg nie buduje niczego nowego, co jest z tego świata. Bóg jest wszystkim. Bóg wszystko wypełnia. Bóg nad wszystkim stoi i rządzi. Pokładajmy na nadzieję Bogu. Chlubmy się z trzech rzeczy. Z nadziei chwały Jego, z ucisków i z Boga. To nasza chluba jest. A inne chluby odrzućmy. Abyśmy byli czyści i pobożni przed Jego obliczem. Niech nas wypełnia Boża radość. Boże błogosławieństwo. Zachowani jesteśmy przed Jego gniewem, który objawi się dla całego świata. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry, w naszej części. Jak będziemy żyć, bo możemy, może jak Bóg pozwoli, spotkamy się za 2 tygodnie. Nie wiemy, jakie nasze życie jest, ale wiemy, że nasze życie jest ugruntowane w Bogu. Jak nie tu, to spotkamy się wszyscy u Niego. Niech nas Bóg błogosławi przez ten czas przerwy i prowadzi. Bądźmy nadzieją i radością, którą mamy w Panu dla innych. Amen.